I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech Duch Święty prowadzi nas podczas tego dzisiejszego spotkania. Aniołowie otaczają nasze serca i to miejsce kordonem ochronnym, aby treści, które usłyszymy, były dla nas zbawcze, czyli z wielkim pożytkiem duchowym i by można było z nich naprawdę korzystać w drodze do świętości. Proszę Państwa, temat dzisiejszy, jak uwolnić się od złego ducha, jest właściwie fundamentalny, gdy chodzi w ogóle o drogę do świętości. Dlatego w jednym zdaniu ujmując odpowiedź, to właściwie uwolnienie od złego ducha polega na tym, by człowiek wszedł w głębokie uzdrowienie własnego człowieczeństwa. Wspominałem ostatnio w kilku może miejscach podczas tamtej konferencji, że zły duch potrzebuje takiego wehikulum, takiego miejsca, takiej tendencji, takiej słabości, grzechu, uwikłania, które on zna, bo on nas obserwuje, w które uderza, aby nas zniewolić. Stąd pierwszą, podstawową sprawą przy i ochronie przed działaniem złego ducha, i gdy chodzi o uwolnienie się, jeżeli człowiek został w jakiś sposób dotknięty jego działaniem, jest praca nad sobą. Praca nad własnym charakterem, jak się to dawniej mówiło i powinno to również i dzisiaj być obecne, czy praca wewnętrzna, najtrudniejsza praca, jaka jest. Dlatego chciałbym tę pierwszą część tej konferencji, bo później będę mówił o takich bardzo konkretnych środkach, już jakimi dysponujemy od strony nadprzyrodzonej, dosłownie w krótkim zarysie podać Państwu, na czym polega praca wewnętrzna, czym ona jest i co ona obejmuje. Bo myślę, że niewiele się o tym mówi, a każdy człowiek powinien mieć bardzo konkretny, wytyczony program pracy duchowej, pracy wewnętrznej, który w swoich zasadniczych zrębach jest nieustannie pogłębiany, rozwijany, ale sprawia pewien konkret drogi do świętości. Jako przykład podam choćby postać sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Być może Państwo słyszeliście o nim. To był człowiek z grona księdza Karola Wojtyły w czasach, gdy był studentem, potem pracował, o ile pamiętam, na Politechnice. Dzisiaj jest to kandydat na ołtarza. Jakiś czas temu został wydany film pod takim znamiennym tytułem Konstrukcja nośna, rzecz o Jerzym Ciesielskim. On miał bardzo konkretny, wytyczony program swojej pracy wewnętrznej. Wśród tego programu, nie chciałbym go teraz rysować, był taki niezwykły punkt, mianowicie dbać o stałą zdolność uczenia się. Że człowiek praktycznie do śmierci powinien być otwarty na nieustanne uczenie się. Po łacinie owa umiejętność, o ile mi pamięć nie myli, nosi nazwę docibilitas. I warto sobie dzisiaj też i zadać pytanie, czy jest to we mnie rozwijane, czy nieustannie jestem uczniem, który w pewnym momencie, dzięki łasce Bożej, przeradza się, jakby nie było w mistrza. Oczywiście nigdy nie większego od Pana Jezusa, ale skoro całe harcerstwo oparte jest na wychowaniu starszych, młodszych przez starszych, to w wierze również coś takiego istnieje, jak wzajemna odpowiedzialność za siebie. Posłużę się w tej pierwszej części, powtarzam krótko, bo każdy z punktów należałoby otworzyć szerzej. Jedną z książek, która traktuje o pracy nad sobą, jest to książka księdza Olgierda Nassalskiego Jak pracować nad charakterem. Początkowo była w powielaczach dawno temu, a ponieważ spotkała się z niezwykłym odbiorem, poproszono, by została wydana drukiem. I tak powstała pozycja Jak pracować nad charakterem. Otóż chciałbym najpierw wymienić, jakie przestrzenie obejmuje praca nad charakterem. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że punktem wyjścia szczęścia człowieka, które w języku teologii nazywa się świętością, jest możliwie głęboki, szeroki, najbardziej zamierzony przez Stwórcę rozwój mojego człowieczeństwa. W jakich odsłonach to się dokonuje? Otóż pierwszym jest samopoznanie, czyli poznanie samego siebie. To jest fundamentalna sprawa. Poznanie wszystkiego tego, kim jestem, jakie mam wady, jakie mam zalety, jakie mam zranienia, jakie mam wewnętrzne tendencje, które mogą wprowadzić mnie w grzech, to powinno być jako pierwsza przestrzeń bardzo mocno przez nas scharakteryzowana. Po drugie, ideał osobisty człowieka. Tutaj dla nas coraz bardziej jawi się i przede wszystkim jest nim osoba Chrystusa. Proszę pamiętać, że Ewangelia pokazuje, iż kiedy Pan mówił, to ludzie słuchali Go tak, że nikt inny przedtem nie mówił tak jak Jezus. Jeżeli Jezus nie jest dla mnie ideałem, to znaczy, że ja nie znam Go do końca tak jak powinienem. Że jeszcze są pewne luki, które przesłaniają mi Jego postać, ponieważ On sam jest najwyższym z możliwych szczytów do osiągnięcia, gdy chodzi o człowieczeństwo. Po to Pan Jezus przyjął ludzkie ciało, po to się wcielił. Ja przypominam tę prawdę może dosyć często, ale proszę zrozumieć, że świadomość tego, iż Boże Narodzenie jest przede wszystkim ukazaniem pełni człowieczeństwa, nie ma zbyt mocnego przełożenia na konkretne decyzje ludzi. Teologia pokazuje nam fakt oczywiście wcielenia Pana Jezusa i całej Jego męki, zmartwychwstania jako dzieło odkupienia. Pan Jezus przyszedł po to, żeby nas wydobyć z grzechu pierworodnego i otworzyć nam bramy do nieba. Owszem, tak, jak najbardziej. Natomiast proszę pamiętać, że zamysł Stwórcy względem człowieka, czyli podniesienie go do takiego poziomu, by był w stanie przeżywać wieczność w łonie Trójcy, istniał od założenia świata. Od samego początku. Abyśmy byli niepokalani, nieskalani przed Jego obliczem. Grzech pierworodny podniósł niezwykle cenę tego planu Bożego. Ale pierwszym był zamiar, by człowiek stał się, można powiedzieć, odboski. Co w teologii mówimy, że mamy być dziećmi Bożymi? Jesteśmy synami, córkami w Synu, czyli w Panu Jezusie. Stąd ideał to nasz Pan Zbawiciel. Kolejna odsłona to samokontrola, czyli panowanie nad sobą. Następnie ćwiczenia trzech władz, na których fundowane jest człowieczeństwo. Wola, umysł i uczucia. Ich poznanie, ich kształtowanie. Przedostatnia przestrzeń to miłość bliźniego i ostatnia, uwaga, warunki skutecznego samowychowania. Cały proces pracy nad sobą zmierza do procesu samowychowywania, ale jednocześnie autopsychoterapii. Czyli jeżeli ja siebie znam, jeżeli moje wnętrze jest tak wyświetlone, że wszystko, cokolwiek w nim się dzieje, jakiekolwiek uczucia, lęki pojawiające się, coś, co zakłóca mi pokój, jeżeli ja potrafię nazwać, po pierwsze po imieniu wszystkie te uczucia, co wcale nie jest łatwe, po drugie potrafię je uźródłowić, skąd one pochodzą, po trzecie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ja dzisiaj jestem w stanie przygnębienia. Dlaczego jestem smutny? Co takiego spowodowało, że nagle ktoś mi postrzegł skrzydła? Jeżeli potrafię odczytać wszystkie stany lękowe, skąd one się biorą, czyli jeżeli można powiedzieć, traktuję siebie będąc z boku, w relacji, jak to się określa, przedmiot-podmiot, czyli traktuję siebie jako kogoś, kogo wychowuję i jako kogoś, kogo terapeutyzuję na bieżąco, w tym momencie dochodzimy do chyba najwyższego poziomu rozwoju osobowości, kiedy człowiek staje się coraz bardziej niezależny od stanów przeżywanych, od wpływu ludzi, negatywnego najczęściej, a jednocześnie przekracza wręcz też i swój typ charakterologiczny, bo to jest przy normalnym procesie rozwojowym całkowicie perspektywiczne. Nie można powiedzieć, jestem taki, a taki, koniec z tym, nie da rady. Owszem, psychologia lesenowska, prawda, rozdziela to i na flegmatyka, i na melancholika, i tak dalej, prawda, sangwinika. To wszystko po to, żeby wyodrębnić pewne tendencje w człowieku. Ale z punktu widzenia wiary jest to tylko punkt wyjścia. Ktoś może mieć pewne tendencje, oczywiście. Ale proszę pamiętać, że te prawa, dwa łaski, na których opiera się, można powiedzieć, rozwój człowieczy, następująco brzmią, że łaska zakłada naturę, czyli gracja subponit naturą, i łaska tę naturę przekracza, czyli gracja superat naturą. Inaczej nie może być mowy o po pierwsze, pełnym wcieleniu, że ja żyję w takich, a nie innych warunkach, pochodzę z takiej, a nie innej rodziny, mam takie, a nie inne obciążenia genetyczne, ale jednocześnie Bóg, kiedy wchodzi w moje życie, dzieją się rzeczy cudowne. I to jest praktycznie sama istota relacji między mną a Bogiem i cała płaszczyzna, która polega na uzdrowieniu. Może mamy przerywnik testowy, mała niespodzianka. Mam nadzieję, że nie będzie przykro dla niektórych. Ale podam cztery cechy, jakimi charakteryzuje się człowiek niedojrzały, czyli cechy infantylizmu, a potem, co jest dużo bardziej krzepiące, 8 cech osoby dojrzałej. Z jednej strony, żebyśmy wiedzieli, czy mamy jakieś takie tendencje uporządkowane do końca, a z drugiej, żebyśmy wiedzieli, co nas czeka, bo to tak naprawdę jest szalenie interesujące. Co Bóg ze mną potrafi zrobić? Jedno z najmocniejszych odsłon osobowości Jezusa jest to, było i dzisiaj też jest, że Jezus wie, kim my się możemy stać. Jeżeli człowiek w to uwierzy i mało tego, będzie pielęgnował tę świadomość w swojej modlitwie, w swoim przeżywaniu Eucharystii, w swoim przeżywaniu Spowiedzi Świętej, to otwiera Panu Bogu możliwości działania. Pamiętajmy, że Bóg w swojej miłości, szanując ludzką wolność, ma pewnego rodzaju naturalne granice. Ewangelia zawsze mówi, że były miasta, w których Jezus nie mógł dokonać wielu cudów. Dlatego, że po prostu nie wierzyli. No. Więc myślę, że ten, nazwijmy to kanał, to spojrzenie dzisiaj wymaga, aby je bardzo mocno oczyścić, żeby w serce zapadło to głębokie przekonanie, że ludzie przy Jezusie rosną dlatego, że wierzą w to, kim się mogą dzięki Niemu stać. To jest niesłychanie ważne. Na miarę talentów, jakie otrzymują, jeden ma jeden, drugi ma dwa, ten ma pięć, prawda, czy miny. Ale to jest niesamowite, że ile jest zablokowań na drodze do świętości tylko i wyłącznie z tego powodu, że człowiek sobie postawił taką granicę, że jemu to wystarczy w życiu. Tylko że problem polega na tym, że jeżeli ma zamiar spędzić wieczność w niebie, to te niedoróbki czekają nas, na nas w czyśćcu. A o czyśćcu to już dwa słowa mówiliśmy sobie ostatnio, że jest to stan o takim niewyobrażalnym cierpieniu, którego nie jesteśmy sobie w ogóle w stanie wyobrazić. Tu jest czas zasługi, tu jest czas, kiedy wszystko można zmienić dzięki łasce Bożej. Dobrze, a zatem najpierw cechy infantylizmu. Pierwsze, egocentryzm, zbytnie zajmowanie się sobą, patrzenie na wszystko pod swoim kątem, niedostrzeganie drugich, brak krytycyzmu wobec własnego zdania. Po drugie, słabość woli i nieopanowanie. Małe przyczyny, słabe bodźce powodują wybuchy złości, smutku, hałaśliwej radości itd. Siły popędowe kierują postępowaniem. W tym się zawierają też również pożądliwość. Po trzecie, źle ustawiona skala wartości wskutek przeceniania przyjemności, popularności i efekciarstwa. Poddanie się ideałowi wygodnego urządzania się, małej stabilizacji albo tak zwanego świętego spokoju. I po czwarte, brak poczucia odpowiedzialności i przewidywania skutków swoich czynów, lekceważenie ich, niepoważne traktowanie swoich obowiązków. To tyle, gdy chodzi o osobowość niedojrzałą, a teraz niektóre cechy dojrzałości charakteru. Panowanie nad sobą, przewaga władz duchowych nad życiem popędowym, zrozumienie celu życia i kształtowanie swego światopoglądu, czyli sposobu myślenia. Po drugie, świadome budowanie hierarchii wartości normujących postępowanie, tworzenie pokoju, ładu i porządku w sobie i wokół siebie. W jednej z modlitw do Ducha Świętego natrafiłem na takie jego, Ducha Świętego, określenie, że jest to duch porządku. Jest prawdą, że Duch Święty zaproszony coraz bardziej porządkuje człowieka wewnętrznie, również i zewnętrznie. Po trzecie, samodzielność. Po czwarte, poczucie odpowiedzialności za siebie i za innych. Po piąte, indywidualność uspołeczniona. Świadomość własnej odrębności, a jednocześnie świadomość obowiązku brania udziału w życiu społecznym, domu, klasy, oczywiście kościoła, solidarność i ofiarność. Po szóste, rozpoznanie i realizacja swojej drogi życiowej, kierunku kształcenia zawodu. Po siódme, dynamizm działania, umiejętność twórczego działania, przy czym proszę pamiętać, że są osobowości o inteligencji twórczej i odtwórczej. Nie wszyscy będą sensu stricto twórcami czegoś nowego. Tak jesteśmy wyposażeni i jak człowiek sobie to uświadomi, to przestanie się szarpać i oczekiwać od siebie więcej niż jest w stanie to zrobić. Po ósme, mężny stosunek do niepowodzeń i cierpień, wytrwanie na wytyczonej sobie drodze życia. Dobrze się składa, że akurat dzisiejsza konferencja jest w Niedzielę Chrztu Pańskiego, który jest początkiem misji Pana Jezusa. Ale nie chodzi tylko o jakby zwrócenie się ku tajemnicy chrztu i teologii i jego konsekwencjach, ale chodzi o to, że ów chrzest Janowy tak naprawdę to była decyzja. To była decyzja tych ludzi, że coś dobrego robią ze swoim życiem. I teraz przez okres zwykły, następnie paschalny, będziemy zmierzać w klimacie Bożego Słowa nie nad niczym innym, jak właśnie nad pracą nad sobą. Proszę zauważyć i starać się w poszczególne niedziele, gorąco modląc się, by Pan odsłonił, w jaki sposób ten mój charakter, ta moja osobowość ma być wykrystalizowywana. Bo powtarzam, człowieczeństwo jest fundamentem. Jeżeli nie byłoby zranień, zły duch nie miałby do nas dostępu w oparciu o to, co jest w nas słabe. A ludzi niezranionych, przepraszam, praktycznie nie ma. Do momentu, aż podejmują pracę wewnętrzną nad uzdrowieniem. Proszę Państwa, to byłby pierwszy etap tej dzisiejszej konferencji. Myślałem o tym, by nią, tym etapem zakończyć konferencję. Ale wydaje mi się, to jest tak szalenie ważne, tak wyjściowe, tak fundamentalne, że dopiero w oparciu o te aspekta można mówić o zdrowym stosowaniu tych środków, o których za chwilę sobie powiemy. Druga część tej dzisiejszej konferencji, jak uwolnić się od złego ducha, bardzo konkretnie. Będę punktowo może mówił, bo nie chciałbym też się wszystkiego bardzo głęboko rozwijać, bo jest to możliwe, by sobie też i sięgnąć, ale chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Po pierwsze, zły duch został pokonany na krzyżu Pana Jezusa. W związku z tym krzyż, czy ja go rozumiem, czy ja go nie rozumiem, czy ja mam nazwany swój krzyż, jaki noszę, który w stanie wojennym były te krzyże z kwiatów. To głęboka teologia była, że mój krzyż ma bardzo wiele odsłon, które mają kwitnąć. Tajemnica krzyża polega na tym, że przyjęty, rozpoznany staje się miejscem doświadczenia działania samego Boga. Odrzucony, wzgardzony, niszczy człowieka. Pamiętamy obraz, jaki miała święta Faustyna w dzienniczku, kiedy widziała trzy kategorie ludzi. Pierwszych, no i tu było najwięcej duchownych, to chwała nam, tak? Wisiało na krzyżu, byli do niego przybici. Drudzy nieśli krzyż na swoich ramionach. A trzecia kategoria ciągnęła krzyż za sobą. I to jest fundamentalna sprawa. Ponieważ w świetle tego, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, praca nad sobą, począwszy od poznania samego siebie, prowadzi do bardzo konkretnego wyodrębnienia wszystkich swoich słabości, wszystkich swoich grzechowych tendencji, wszystkich swoich zranień. To nie jest prosta sprawa. Kiedyś prowadziliśmy takie zajęcia z psychologiem w jednej z grup w parafii, gdzie takim pierwszym ćwiczeniem było nazwanie swoich uczuć, jakie ludzie należący do tej wspólnoty mieli. Proszę sobie wyobrazić, było to bardzo trudne. Wypisanie tego, co się dzieje w moim świecie emocjonalnym. I tutaj wiek nie gra roli. Tutaj gra rolę przede wszystkim to, że człowiek, uwaga, najbardziej ma się zawziąć na pracę wewnętrzną. To jest najważniejsze wydarzenie w moim życiu. A w konsekwencji życie duchowe to jest praktycznie jedno i to samo, ponieważ życie duchowe opiera się na pracy wewnętrznej, na stronie ludzkiej. W związku z tym adoracja krzyża, całowanie krzyża każdego dnia, kiedy rozpoczynacie Państwo dzień. Proszę uklęknąć i ucałować krzyż, który wisi w pokoju, czy macie go na różańcu, czy jest jakoś w zasięgu Waszej ręki, po to, żeby, czy rozumiem, czy nie, ten dzień przeżyć w tajemnicy właśnie krzyża razem z Panem Jezusem. To jest bardzo ważne. Ma nam to wejść po prostu głęboko w krew. Krzyż Jezusa jest źródłem ogromnej mocy. Powtarzam raz jeszcze. Czy my mamy go nazwany, określony, czy nie? Czy ja rozumiem, czy nie? To na razie nie jest istotne. Może z czasem Pan będzie nam odsłaniał Jego tajemnicę. I w tym klimacie do środków, które bardzo są owocne w walce ze złym duchem i pomagają autentycznie się od niego uwolnić, są litania do imienia Jezus i na przykład częste przyzywanie imienia Jezus. Jak nie możecie się modlić, nie macie siły się modlić, proszę mówić imię Jezus. Wielokrotnie. Jezus. Jahwe zbawia. Bóg jest zbawieniem. I to jest imię, które otwiera, można powiedzieć, przestrzeń obecności samemu naszemu Zbawicielowi. Podobnie litania do krwi Chrystusa. Jedną i drugą litanię można sobie odmawiać w taki sposób, by do poszczególnych wezwań, jak wiemy właśnie do imienia Jezusa czy do krwi Chrystusa, kończyć dodając osoby, o których wiemy, że potrzebują uwolnienia, bądź sytuacje, które pragniemy, aby zostały zbawione, bądź moje uczucia czy lęki, które mnie w danej chwili po prostu trawią. Proszę zauważyć jedną rzecz, że to są praktycznie elementy tej autopsychoterapii, o której wspomniałem wcześniej. Że człowiek w ciągu dnia można powiedzieć, prowadzi niezwykle intensywną walkę duchową w momencie, kiedy sobie to uświadomi. Kiedy w pewnej chwili zauważy na przykład, że pół dnia przeżył w przygnębieniu. Trzeba być tego świadomym. Pamiętam taką osobę, która do mnie przyszła, która latami była owładnięta lękiem. Przed ludźmi, przed każdą decyzją, wszystko było napompowane lękiem. Wszystkiego się po prostu bała. I tam była bardzo częsta spowiedź, tam była codzienna Eucharystia. I dałem mi taki środek, o którym teraz właśnie powiem. Nazywają się to modlitwy błagalne. To jest wyciąg modlitw z rytuału do egzorcyzmu. Wydali to Marianie w Licheniu, dokładnie ojciec Edmund Szaniawski, taka brązowa książeczka. Niestety nie wziąłem jej ze sobą. I mówię, proszę odmawiać tę książeczkę całą, dziennie. To jest 15-20 minut. Tam jest litania, tam są wezwania, tam są znaki krzyża, prośba o pomoc, wszelką. Proszę sobie wyobrazić, że przyszła do mnie po 2 tygodniach i mówi, proszę księdza, ja się od 10 lat tak nie czułam. Dlaczego o tym mówię? Żebyśmy sobie bardzo mocno uświadomili, że zły duch potrafi takie stany, które są efektem naszych zranień, wzbudzić. Przygnębienie, smutek, zniechęcenie, opad sił emocjonalnych, psychicznych, duchowych. I można w tym momencie uczyć siebie takim prostym egzorcyzmem duchu zły i w tym momencie dodać rodzaj uczuć, jakie mnie pętają w danej chwili. W imię Jezusa odejdź ode mnie. Idź precz. W imię Jezusa, bardzo ważne. Nie własną mocą oczywiście. To jest pierwsza przestrzeń takich prostych działań, które mają ochronić naszą duszę przed działaniem mocy ciemności. Po drugie, Matka Najświętsza. Nabożeństwo do niej, a szczególnie oddawanie się, oczywiście Panu Jezusowi też, ale codziennie oddawanie się w akcie całkowitego oddania, to jest fundament. Dobrze jest mieć taki mini schemat porannej modlitwy, w której oprócz owego spotkania z krzyżem, takiej adoracji, będzie oddanie się Matce Najświętszej. Całkowite i bez zastrzeżeń. Czy to będzie akt oddania świętego Ludwika Grignion de Montfort, czy świętego Maksymiliana Marii Kolbego, czy jakikolwiek, który stanowi wyraz moich głębokich pragnień. Bo proszę pamiętać, że stosowanie modlitw, które są w zasięgu naszym, czy w modlitewniku rewelacyjnym moim zdaniem, modlitwa ofiara pokuta, czy w jego pierwszym wydaniu modlitwa pokuta ofiara, o tyle i jest sensowne, że modlitwy te jakby dobywają to, co w moim sercu jest, czego ja nie umiem nazwać. I nagle czytam, ja się z tym w pełni identyfikuję. Jest to jak najbardziej zasadne stosowanie, czy wypowiadanie takich modlitw, ponieważ one tak naprawdę odkrywają tajemnicę mojego serca. A pamiętajmy, że modlitwa z sercem, ta najgłębiej uzdrawia człowieka. Co to jest modlitwa sercem? To znaczy, że to jest modlitwa, która dobywa się z najgłębszej warstwy mojej osobowości. Ona mówi pełną prawdę o mnie. Dlatego nie jest tak prostą modlitwa sercem. I tutaj, gdy chodzi o różaniec, to jest druga modlitwa absolutnie fundamentalna, gdy chodzi o obronę. Ona ma moc egzorcyzmu. I teraz różaniec, jak ktoś nie czytał listu Ojca Świętego Jana Pawła II, Rosarium Virginis Mariae, w tym roku jest 10-lecie tego listu, więc będzie taki kongres poświęcony temu listowi, ale kongres, gdzie będą konferencje rozwinięciem poszczególnych tajemnic Różańca Świętego, to różaniec trzeba, ten list trzeba koniecznie przeczytać, bo Ojciec Święty mówi nawet, jak mówić Zdrowaś Maryjo. To jest tak istotne, że między innymi nieprawidłowa modlitwa różańcowa później prowadzi do tego, że to jest klepanie różańca. Nawet takie słowo pada w tym liście. Tymczasem, tak mówiąc najprościej, modląc się do Matki Najświętszej, ja wypowiadam swoją miłość. Mówiąc 10 razy do niej, tak jakbym 10 razy w różnych odsłonach, odcieniach mówił, że ją kocham. Co zrobić, żeby się skupić na różańcu? Odpowiedź jest zadziwiająco prosta. Skupić się na słowach, które mówię. Przed różańcem są rozważania i przed różańcem jest zapowiedź tajemnicy. Ale w momencie, kiedy mówię zdrowaś Maryjo, ja koncentruję się na słowach do tego stopnia, mówi święty Benedykt, że to, co mówię, właśnie staje, jest w moim sercu. Niesamowite to jest. Proszę naprawdę się na tym skupić i tak się modlić. Nic nie trzeba, żadnych większych innych praktyk. Nawet żadnych obrazków. To nie potrzeba. Bo jeżeli człowiek będzie rozważał podczas mówienia zdrowaś Maryjo, nastąpi schizofrenia duchowa. Dlatego rozważania są przedtem. A tu ja mówię do Matki Najświętszej. I ta modlitwa dotyka mojego serca, ponieważ moje wargi są na niej, że tak powiem, razem z umysłem skupione i są dotyka serca. Dobrze. To te sprawy takie może w zasięgu ręki każdego z nas. Krótko, oczywiście, najważniejsza sprawa, bo nie chciałbym tego tematu rozszerzać, to jest na wiele konferencji, ale życie sakramentalne. Z tego, co Państwo usłyszeliście na temat poznania samego siebie i całego swojego środowiska wewnętrznego, psychiki, myśli, pragnień, marzeń, historii życia razem z jej konsekwencjami, wynika jasno, jakie przestrzenie powinny być we mnie zbawione. I w związku z tym owe przestrzenie trzeba oddawać na spowiedzi. W związku z tym spowiedź częsta, drobna, żeby nie powiedzieć drobiazgowa, ale z tych spraw, w które zapraszam Jezusa, owa szczerość właśnie tego dotyczy. Ja ujawniam to, co we mnie jest chore. I mało tego, najgłębsze uwolnienia są zawsze na spowiedzi świętej. W związku z tym dotarcie do najgłębszych pokładów moich zniewoleń jest najbardziej trudne i najbardziej owocne. Ksiądz Augustyn Pelanowski, na pewno osoba znana wielu z nas przynajmniej z publikacji Paulin, napisał kilka książek. Jedną z nich jest tak zwany siódmy rozdział. Polega on na tym, że jest to jakby historia człowieka, gdzie ten siódmy rozdział to jest taki rozdział, gdzie jest to piwnica ze wszystkimi brudami, do którego nikt nie ma dostępu. Mówiąc tak bardzo śmiało, nawet Pan Bóg. Ponieważ to jest miejsce, które rodzi tak głębokie cierpienie, takie trudności, że człowiek ma to zareglowane na 7 spustów. I im głębsza spowiedź, im bardziej ufne przed Bogiem odkrycie wszystkiego, tym głębsze uzdrowienie. I do spowiedzi się idzie w ciemnościach. Ja powiem tak, nawet bez przygotowania, jak jest źle. Jeżeli jest jakiś stan, który mi przeszkadza, mam to wyspowiadać natychmiast. Proszę księdza, boję się spowiedzi. Proszę księdza, jestem dzisiaj zupełnie nieprzygotowany czy nieprzygotowana. Ponieważ korzyść, jaka płynie z doświadczenia miłosierdzia, jest tak niebotycznie większa, że czasami nawet nieprzygotowanie można pominąć. Kapłan pomoże, ale macie najpierw wyspowiadać Państwo to, co Was aktualnie niszczy. Mówiłem to zeszłym razem, to jest pytanie otwierające najgłębszy rachunek sumienia, jaki jest. Co mnie rozwala? Co mnie niszczy? Oczywiście Eucharystia, drugi sakrament. Pamiętajmy, że nic w wierze nie działa magicznie. I często Eucharystia nawet może być nieowocna. W książce Recepta na życie wieczne wydawnictwo Miłujcie się pozbierało wszystkie artykuły, jakie wydano na przestrzeni lat w tymże czasopiśmie. A wśród tychże artykułów są artykuły na temat przeszkód w owocnym przeżywaniu Eucharystii. Zasygnalizuję tylko, żeby nie zostawić tak zaintrygowanych, ale nie nakarmionych, że jedną z przeszkód, oczywiście pierwszą jest wiara, raczej brak wiary, drugą jest brak przebaczenia. Jeżeli człowiek hoduje i nic z tym nie robi, łaska Boża spływa po nim jak woda po karstce, mówiąc krótko. Ponieważ czego nie ma? Dyspozycji serca. Resztę proszę sobie doczytać, znaleźć, bo książka jest świetna. Chyba że ktoś ma numer Miłujcie się, to poszukać tego artykułu. Świetne czasopismo, naprawdę. Tak ożywia życie duchowe, że na tym jakby człowiek tylko jechał, to miałby spokojnie zapewniony taki nieustanny bodziec do życia duchowego. Nieustanny bodziec do życia duchowego. A proszę pamiętać, że bez tego nie można pójść naprzód. Bo jak człowiek się buja z pewnymi rzeczami raz na miesiąc i potem ledwo coś odrodzi się w nim, tydzień, dwa i znowu od zera, no to żadna praca. Stąd w nauczaniu Kościoła, w formacji duchowej zaleca się bardzo tak zwane lekcje divina, prawda, czy w ogóle czytanie duchowne. Codziennie, by się zasilać, by się mobilizować, by się motywować. Może mówiłem ostatnio, proszę wybaczyć, nie pamiętam, ale przykład jest bardzo nośny, krótki. W pewnym mieście był słynny kaznodzieja, który głosił kazania tak, że walili do niego drzwiami i oknami. I autor książki, bodajże Sztuka Motywacji, który to pisze, no zaintrygowany był, dlaczego ludzie tak walą na jego kazanie. I postanowił sam na to kazanie pójść. Poszedł i co usłyszał? Że ten kaznodzieja praktycznie całą homilię motywował ludzi do pracy nad sobą. On ich zapalał do wiary. Nic innego nie robił, tylko to. Oczywiście jest to duży skrót, prawda? Bo motywować ludzi to jednocześnie ukazywać piękno i głębię doktryny w to, w co człowiek wierzy. Ale proszę sobie to zapamiętać, bo umotywować kogoś do czegoś jest szalenie trudno. Jak to zrobimy, problem mamy z głową praktycznie. Już człowiek w jakiś sposób idzie sam. I trzeci sakrament, bardzo zapoznany dzisiaj, również to jest wina, myślę, nas kapłanów ogromna. Oczywiście namaszczenie chorych. Proszę Państwa, przy chorobie przewlekłej, trwającej nawet 3 tygodnie, powinniście przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Jak się nie możecie wygrzebać z czegoś, prosić księdza o namaszczenie. Ponieważ myślę, że to jest jedna z odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie idą do tych wszystkich pseudo-uzdrowicieli okultystycznych i potem są głębokie problemy. Ponieważ nie znajdują uzdrowienia w Kościele. Z tym, że problem uzdrowienia w Kościele musi być rozumiany oczywiście w całym klimacie wiary. Że ja nie idę do Pana Jezusa tylko po to, żeby mnie uzdrowił. Sakrament zawsze uzdrowi wnętrze człowieka, jego życie duchowe. Ciało to jest decyzja Pana Boga. Ale bez wątpienia namaszczenie chorych jest sakramentem, który powinien być często stosowany w naszym życiu. Ludzie, którzy chorują na choroby terminalne, powinni być 2-3 razy w ciągu roku namaszczani. Nie okazjonalnie. Jeżeli idziecie Państwo na jakiś poważny zabieg, prosić o namaszczenie, wyspowiadać się. W formule namaszczenia jest stwierdzenie, że ten sakrament gładzi wszystkie grzechy. Dlatego jeżeli ksiądz jest pospany do chorego i on ani be, ani me, ani kukuryku nie może powiedzieć, to namaszczenie gładzi jego grzechy. To jest też ważne. Oczywiście warunkowo, prawda, jeżeli człowiek będąc przytomnym żałuje za grzechy. Niemniej czasem Pan Bóg dzięki modlitwom rodziny na przykład, ktoś całe życie żył bez niego, tuż przed śmiercią odbiera mu przytomność. I on już nie może wyrzucić księdza za drzwi. Ale żona prosi księdza i kapłan namaszcza. Warto się o to modlić. I nie ustawać w modlitwie. Bo my czasami zniechęcamy się, nie widząc natychmiastowych owoców. A Boże, młyny mielą powoli. Także przez sakramenty przepływa uzdrawiająca i uwalniająca miłość Chrystusa. To jest tak ważne. Jeszcze 4 punkty, gdy chodzi o namaszczenie chorych. Tak proszę sobie może to zapamiętać. Sakrament oddala poczucie opuszczenia duchowego. Ile razy tego doświadczaliśmy, że w momencie bardzo poważnych cierpień człowiek czuje się kompletnie samotny. A ten sakrament moje cierpienie wprowadza i łączy z cierpieniami samego Pana Jezusa. I moje cierpienie nie jest tylko kwestią mojego cierpienia. Ono nabiera wymiaru zbawczego dla dobra całego Kościoła. To jest jedna z odsłon tego sakramentu. Następnie wzmacnia słabość woli. Potem leczy i uzdrawia brak równowagi zmysłowej i duchowej. Często po namaszczeniu ludzie przeżywają głęboki pokój. Ponieważ ten sakrament autentycznie wzmacnia ducha i ciało. I jeszcze mobilizuje człowieka do modlitwy, do jednoczenia się z cierpieniami Pana Jezusa. Także proszę zauważyć, że praktycznie centralnym wydarzeniem pomocy duchowej są absolutnie sakramenty. Sakramenty, które wprowadzają nas w bardzo głęboką, szczególną więź z Jezusem, ale taką więź, przez którą On sam we mnie działa. To nie chodzi o jakąś psychiczną więź, że jestem blisko Pana Jezusa. Nie, to chodzi o konkrety. Następuje przepływ Jego miłości, która jest życiem samego Boga. W związku z tym przy prawdziwie prowadzonym życiu duchowym musi nastąpić moment wręcz nieustannego trwania w łasce uświęcającej. Po prostu nie ma innej możliwości, jeżeli mamy być ludźmi autentycznie człowieczymi. Bo proszę pamiętać, w takim ujęciu, jakim sobie mówimy i w takim spojrzeniu na tajemnicę wcielenia, wiara utożsamia się z pełnią człowieczeństwa. Z pełnią rozwoju człowieczeństwa. Szalenie ważne. Człowiek bez Boga po prostu nie istnieje. 25 rozdział Ewangelii Mateusza Świętego pokazuje nam, z czego człowiek będzie rozliczony na sądzie ostatecznym. Właśnie z tego. Bo ci wszyscy, co mi dali pić, co mi dali jeść, co nie ubrali, nie odwiedzili, nie byli przy chorych, to są ludzie, którzy co zrobili? Zdegradowali swoje człowieczeństwo. A dla nieczłowieków nie ma miejsca w niebie. Czyli mają, można powiedzieć, bardzo wysoko rozwiniętą empatię, wszyscy zbawieni. Oczywiście najwyżej miał Chrystus. Empatia, czyli współodczuwanie z człowiekiem, czyli taka postawa, taka relacja, w której ja służę drugiemu dla jego zbawienia. Potrafię czasami nawet uderzyć w twarz, żeby ocknąć kogoś. Bo miłość potrafi być bardzo twarda, ale dla dobra człowieka. A nie tylko siąść i współbiadolić. No jest źle, o, no właśnie, no to pożałujmy razem, prawda? To żadne pocieszenie. Dobrze, ostatni, bo już późno się robi. To już dosłownie krótko, ale chodzi o tak zwane sakramentalia. Państwo na pewno znacie rozróżnienie, ale może przypomnę, że różnica między sakramentami a sakramentaliami jest taka, że mianowicie sakramenty ustanowił Pan Jezus bezpośrednio bądź pośrednio, a sakramentalia ustanowił Kościół. I w sakramentach działa sam Chrystus, natomiast w sakramentaliach oczywiście Pan Bóg, ale mocą modlitwy wstawiennicze Kościoła. I dotknę kilku rzeczy takich najbardziej może oczywistych, ale jak już mielibyśmy tę konferencję w taki sposób uporządkowany zamknąć, to po pierwsze znak krzyża, imię Jezus. To są takie czynności, bo sakramentaliami są czynności również, które mogą bardzo szybko człowieka jakby uwolnić spod bezpośrednich dręczeń złych duchów. Znak krzyża, imię Jezus, oczywiście błogosławieństwo rodziców, dzieci i czynienie w ogóle znaku krzyża. Czy błogosławienie, prośba o błogosławieństwo dla ludzi. My kapłani, jak wspominałem, powinniśmy bardzo często błogosławić. Bardzo często, bo to jest niesłychana moc. Następnie egzorcyzmowany olej. Bardzo ważne sakramentalium, bo ma wyjątkową właściwość, uwaga, usuwania z ciał różnych szatańskich nieczystości, które człowiek wpompował w siebie poprzez zjedzenie czegoś albo wypicie. Na pewno Państwo słyszeliście o tych takich efektach specjalnych na egzorcyzmach, kiedy osoba potrafi zwymiotować jakiś przedmiot, prawda? Na rytuale z Anthony Hopkinsem on wymiotuje gwoździ w pewnej chwili. Ja już też się spotkałem z tym, że ktoś zwymiotował po prostu kurzą stopkę. Autentycznie. O krwi nie wspomnę. W związku z tym to są takie dziwne rzeczy dla nas, ale całkiem realne. I teraz, jeżeli nastąpiło jakiekolwiek spożycie, na przykład pokarmu, który daje Hare Krishna, prawda? Bo to trzeba o konkretach mówić. To trzeba się takiego oleju po prostu napić. On może spowodować pewną reakcję bólową, ale w konsekwencji cała ta nieczystość będzie wydalona w różny sposób z organizmu. Olejem egzorcyzmowanym też można namaszczać ludzi, na przykład biorących udział w modlitwie w modlitwie, w egzorcyzmie, bo to też ich chroni. Następnie sól egzorcyzmowana, mianowicie ją się rozsypuje w miejscach uważanych za skażone działaniem sił demonicznych. Nie dalej jak dzisiaj miałem takie spotkanie z rodziną. 8 lat temu się wszystko zaczęło, a od czego? Od spotkania z bioenergoterapeutą. Potem się dosłownie wszystko zaczęło sypać. Tam nastąpiła nawet i tragiczne zabójstwo syna. Po nocy nastąpiło wręcz wymordowanie wszystkich zwierząt w obejściu. No coś niesamowitego. I w takim wypadku, po pierwsze, to właśnie w całym domu wzdłuż, załóżmy, w ramach, podłoga, ściana, przy progach rozsypuje się sól egzorcyzmowaną. Każdy to może zrobić, jakby miał taką sól. Każdy kapłan może pobłogosławić sól egzorcyzmowaną. Modlitwa jest w internecie, gdyby ktoś miał problem jakiś. To samo, gdy chodzi o wodę egzorcyzmowaną. Każdy kapłan może pobłogosławić taką wodę. Ona ma taką specjalną właściwość. Można też dodawać do potraw. Bo to wszystko, co jadalne, można jeść i pić, aby tego nie przesadzać. Dobrze, i ostatnie sakramentarium poświęcone kadzidłu. Jest to, jak mówimy, święty zapach, który, proszę bardzo zauważyć, że w tych niekiedy restauracjach, o czym my nie wiemy, nawet poświęconych demonom, wspominałem o tym ostatnio, też palą kadzidła na cześć bóstw, czyli demonów. Kadzidło poświęcone chociażby po uroczystości Trzech Króli spowodować święty zapach w domu, a jednocześnie ono może spowodować ujawnienie złych duchów. Dlatego poświęcone kadzidło na przykład na Eucharystii, oprócz tego, że jest to znak obecności samego Boga, to jednak jako sakramentarium ma również i taką właściwość ochronną przebywających na liturgii świętej. Proszę Państwa, tak myślę, że z grubsza to chyba tyle miałbym na dzisiaj. Podsumuję, dobrze, nie punktując tego, co powiedziałem, bo myślę, że Państwo notowaliście, niektórzy zainteresowani, ale takie małe resumé jako odpowiedź na pytanie, jak atakuje zły duch. Po pierwsze, wykorzystuje wszystkie nasze słabe punkty, słabości i zranienia, czyli wewnętrzne siły, skłonności, mechanizmy, które wpływają na nasze myślenie, odczuwanie i widzenie. Jeżeli ktoś obarczony jest od lat poczuciem winy, ciągle jest smutny, o wszystko się obwinia, nie widzi siebie jako godnego szczęścia. Ten stan duszy nazywamy brakiem przebaczenia, diabeł nieustannie to roznieca. Warto o tym wiedzieć. Po drugie, zły duch oddzieli nas od źródła uzdrowienia, a jest nim tylko i wyłącznie Bóg, którego miłość jest aktywna, działająca. Udziela on jej najgłębiej i najskuteczniej w sakramentach pokuty, pojednania oraz Eucharystii. Zapytajmy sami siebie i często pytajmy, co Pan Jezus ostatnio we mnie zrobił. Jeżeli człowiek się rzadko spowiada, rzadko przyjmuje komuś świętą, to od tego trzeba zacząć. I wreszcie trzeci atak, obrzydzić albo zniekształcić życie duchowe. Ludzie odchodzą od Pana Boga, wspominałem Państwu, tak uważam, i od Kościoła, i życia sakramentalnego, bo odrzucają fałszywą religijność. Czyli taką relację z Bogiem, która im, krótko mówiąc, nic nie daje. Nie widzą jej efektów, a ich obici dadzą efekt. A inne wyzwane dadzą efekt. Fałszywy, ale dadzą. Czyli taką religijność odrzucają, która nie daje ludziom życia. Nasza wiara ma być tak przeżywana, by otrzymywać od Boga autentyczne życie, czyli rozwój siebie jako osoby ludzkiej, czyli mojego człowieczeństwa. To jest najlepsze kryterium. Dziękuję bardzo. Myślę, że ze wszystkiego trzeba korzystać pełnymi garściami, bo od nowa w Duchu Świętym naprawdę kapłan prowadzący, towarzyszący mają swoje charyzmaty i są bardzo skuteczne. Uważam, że trzeba korzystać z tego, bo Kościół zasadniczo powinien być charyzmatyczny, czyli właśnie doświadczający uwolnienia. Jeżeli jest to wszystko czynione zgodnie z tym, jak zaleca Kościół, a na temat modlitwy uwolnienia też są i dokumenty Kościoła, prawda, czy odnowy, to jak najbardziej. Książki Neil Lozano mam, ale nie czytałem, więc proszę wybaczyć, nie umiem się teraz bezpośrednio do niej odnieść. Ale widzę to bardzo pozytywnie. Po prostu korzystać tyle, ile można. To chyba nie jest taka prosta odpowiedź. Pierwsza, bardzo ważna teza otwierająca w ogóle rozstrzygnięcie, jak działa zły duch, jest to, że złemu duchowi niepotrzebne jest nasze przyzwolenie bezpośrednie, wystarczy nieposłuszeństwo wobec Boga. To jest ważne. A ono jest określone bardzo ściśle przez objawienie. W związku z tym on wykorzysta każdą lukę, jaka w nas jest. I teraz chodzi o to, że ja mogę nie chcieć, natomiast pewnymi jakby tendencjami, nad którymi nie czuwam, załóżmy niekontrolowaną zazdrością, prawda? Czy nieczystością, ja mogę otworzyć, czy przyzwoleniem nieświadomym woli na jakąś przyjemność w grzechu, mogę otworzyć na mniejsze bądź większe zniewolenie. Bo wspominałem Państwu ostatnio, że działanie złego ducha, oczywiście efekt końcowy to jest opętanie, ale to, którego my możemy doświadczyć, polega na tym, że po pierwsze zatrzyma proces rozwojowy w życiu duchowym w taki sposób, że zwiąże jakąś naszą słabość. Załóżmy, niech to będzie lęk. Niech to będzie pożądliwość. Jeżeli człowiek jest tak przywiązany, że nie chce nic z tym zrobić, nie potrafi się od tego oderwać, to będzie cały czas tutaj bardzo dręczony i to się niestety będzie pogłębiać. Bo tutaj nie ma statyki w tym. Niestety jest taka antydynamika, czyli w sensie diabelska dynamika, która powoduje, że grzech jakby nieleczony niestety, ale coraz bardziej pęta człowieka. Zawsze, odpowiadając na Pańskie pytanie jeszcze może tak na gorąco, to zawsze trzeba patrzeć na owoce, prawda? Owoce uzdrowienia, owoce pewnego pokoju, jaki we mnie jest, porządkowania swojego życia. To powinno być też w zakresie jakiejś takiej naszej patrzenia na życie duchowe. No, pamiętam świadectwo ojca Sławka Barbaricza, który powiedział, że człowiek czasami wchodzi w Eucharystię, przeżywa ją i dopiero po pewnym czasie widzi, że rośnie w nim zdolność do przebaczenia, że ma serce pełniejsze pokoju, że nie jest taki nerwowy. Proszę zauważyć, że to są wszystko rzeczywistości człowiecze. Że my czasami oczekujemy, nie wiem, może Bóg wie jakich nadprzyrodzonych znaków, ale przede wszystkim mamy patrzeć, w jaki sposób ja, jako człowiek, kobieta, mężczyzna, rozwijam się w tymże człowieczeństwie będącym w tych dwóch wersjach. Także chyba w ten sposób trzeba popatrzeć na to, jak działa duch zły i po pierwsze się nie bać, nie wolno, ale też czuwać. Jak doczytam jeszcze coś, to kiedyś może dopowiem. Nie ma takich pytań.
Czy też rozumiesz księdza? Ja bym cię to czytała.
bo do kapłani, że może nie to, że rzadko, nie często, nieważne, mogą nie mieć po prostu tekstu modlitwy, która jest egzorcyzmowaniem oleju, wody i soli. Natomiast ten tekst jest na pewno w internecie, bo miło ściągnięto też. Więc można pomóc tutaj. I żeby ta modlitwa stale była, uważam, w zakresie, proszę wybaczyć proboszcza, jeżeli słyszy to, ale chodzi o to, żeby czerpać ze wszystkich środków, jakie są dostępne. Nie koniecznie egzorcysta musi czynić, załóżmy, sól, wodę, olej egzorcyzmowanym, bo każdy kapłan ma taką władzę. Po pierwsze, poprosić o modlitwę, myślę, że egzorcystę nad sobą. Po drugie, żyć w stanie permanentnym łaski uświęcającej, prowadzić coraz świętsze życie, błogosławić po trzecie osoby, która przeklina, bo wtedy te przekleństwa będą się niejako odbijały. Wspominałem o tym ostatnio, że im świętsze życie, tym większa ochrona. Tym większa ochrona właśnie przed przekleństwami, klątwami, złorzeczeniami. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, żeby nie zapomnieć o tym. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że egzorcyzmy jako sakramentalia, oczywiście nie wspominałem o nich, bo to jest oczywiste, są tylko sakramentaliami. I chociaż może są dosyć efektywne w swoim przebiegu zewnętrznym, to jednak to są tylko sakramentalia. Natomiast zasadnicze uwolnienia i najgłębsze działanie Pana Jezusa jest w sakramentach. W związku z tym proszę pamiętać, że rzeczywistości trudne w naszym życiu, na przykład obecne w przeszłości w rodzinie aborcje, na przykład jakieś uwikłania w grzechy hazardowe, na przykład wywoływanie duchów przez przodków, o czym wiecie Państwo, jakiś permanentny brak przebaczenia, hodowane przeklinanie, klątwy, jeżeli ktoś rzucił, wiecie o tym, powinno się, można powiedzieć, zakończyć na pewno zamówieniem mszy świętej w intencji o uwolnienie od wszystkich skutków aborcji, przekleństw, złorzeczeń. O tym się rzadko mówi, o tym się nie pamięta, ale Eucharystia w danej intencji powinna być odprawiana. Czyli mamy mieć świadomość pewnych zniewoleń grzechowych, których dziedzicami jesteśmy. No tak to jest. Nie bardzo trzeba wnikać dlaczego, ale doświadczamy tego po prostu w naszych rodzinach. I Eucharystia jako ofiara zbawcza, która w niej się, można powiedzieć, dokonało zbawienie, uobecniana w sposób sakramentalny, czym nazywamy Eucharystię, jest właśnie zbawianiem tamtej rzeczywistości tu i teraz. Jest to szalenie ważne, bo ja już niejednokrotnie doświadczyłem tego, że ktoś zamówił mszę świętą właśnie w tej intencji i po latach, dosłownie w jednej chwili nastąpiło całkowite uwolnienie od niemocy wewnętrznej, od przeżywania bałaganu, od zamknięcia na ludzi, na gości, od jakiejś dosłownie chronicznej wręcz bezwładności cielesnej. To są fakty. I proszę o tym pamiętać, że w takich intencjach powinny być odprawiane Eucharystie. Przypomnę, może nie wspominałem, ale to nieistotne, jak w życiu Jana Pawła II była taka sytuacja, że przyprowadzono mu osobę opętaną. Jan Paweł II odprawił egzorcyzm i trzymało ją tą kilku kapłanów. Zakończył i się nic nie zmieniło. Jak zaczął, tak przestał. A ona dalej ją trzęsła, rzucała się i podszedł wtedy do niej i mówi: jutro odprawię mszę świętą za ciebie. I w tym momencie nastąpiło uwolnienie. Czyli jakaś taka antycypacja zbawienia, prawda? Wyprzedzenie tych owoców, które będą miały miejsce na drugi dzień. To też jest niesamowite. Wspominałem Państwu, że uważam, że dopóki katolicy w sercu głęboko nie poczują, przekonani będąc, że mają być codziennie na mszy świętej, nic się nie zmieni za bardzo w Kościele. Ponieważ nie można przeżywać głęboko wiary, jeżeli ja spotykam się z moim mistrzem raz na tydzień. Oczywiście chodzi o pewne możliwości. Proszę pamiętać, że żeby nie być stąd obwinionym przez księdza Marcina, broń Boże. Ja tylko mówię tak, jak to czuję i jak uważam, że powinno być. Ale też samo bycie przy Jezusie nie rozwiązuje sprawy. Mamy przykład z apostołami. Prawda? 3 lata byli świadkami wskrzeszeń, uzdrowień, spali z mistrzem, jedli, nazeszła męka i poszli w pinechę wszyscy. Ponieważ nie było uzdrowione serca z lęku. Proszę, wszystko było, jest mistrz, on jest popularny, my jesteśmy pod jego skrzydłami. Ilu ludzi jest tak poranionych dzisiaj? I jak trudno jest wyjść z tego zranienia? Tylko trzeba mieć cały czas gdzieś oparcie w grupie mocnej, w jakichś stanowiskach, w jakichś dowartościowaniach. Stąd całkowite ubóstwo człowieka jako jedna z 3, można powiedzieć, cech osobowościowych Jezusa, oprócz posłuszeństwa i czystości, to jest właśnie otwarcie całkowicie na wszystko od Boga. Dopiero wtedy można wejść w normalne, zdrowe relacje z ludźmi. Tak. Dziękuję. Tak. Poniekąd tak. Możemy tak uznać. Ale kilka może takich doprecyzowań. Proszę Państwa, bardzo polecam wywiad i w ogóle katechezę dwugodzinną ojca Jarosława, ojca Jaworowskiego. Kiedyś w Radiu Maryja była, to jest sercanin, który opisuje, zaczyna od takiej teologii bardzo głębokiej, wręcz demonologii. Opisuje, w jaki sposób to się stało. I on pada tam takie stwierdzenie, wokół nas jest czarno. Wokół nas jest czarno. Oni nieustannie czyhają na to, by nas zniszczyć. Tylko to jest tak inteligentne poruszanie się, że człowiek nie widzi tego. Nie czuje. I stąd owe stany, które się mogą pojawić, mogą być pewnymi sygnałami, że duchy złe działają i są obok nas. Niewątpliwie mówi się, że Pan Bóg do nas przemawia. Ale nie non-stop. To nie jest 24 godziny na dobę, bo tak nie jest, ale przemawia przez Boże Słowo, przez wydarzenia, przez osoby. Teraz wyszła książka, która też bardzo głęboko naświetla problem. To jest wywiad z egzorcystą, ta książka. Ojca José Antonio Fortea się nazywa. Gdzie tu są, praktycznie cała jest odpowiedzią na pytania dotyczące problematyki w ogóle egzorcyzmów i działania złych duchów. I tu są odpowiedzi na pytania. Podam w skrócie, nikt mi nie płaci za reklamę tej książki. Natomiast chodzi o to, żeby pić ze źródła. Po prostu pić ze źródła i te sprawy mieć tak dobrze ustawione, jak to tylko jest możliwe. Bo powtarzam, chrześcijanin to człowiek kuty na 4 nogi. I powinien pewne rzeczy bardzo głęboko znać. A myślę, że te są dzisiaj bardzo, bardzo potrzebne, bardzo aktualne. Czy Bóg i diabeł rozmawiają ze sobą? O czym myśli demon? Jak aniołowie spędzają czas? Czy demony mogą czytać nasze myśli? Od razu powiem, że nie. Czy szatan może mieć dziecko? Nie. Czy wróżbici odgadują przyszłość dzięki interwencji demonów? Co czynić w obliczu pokusy? Co czynić w przypadku klątwy? Tu dla Pani odpowiedź. Czy demon może powodować pecha? Które stworzenie Boże było wspanialsze? Maryja Dziewica czy Lucyfer? To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Które ze wszystkich demonów są najbardziej złośliwe? Jaką formę posiadają demony, gdy ukazują się ludziom? Kogo szatan najbardziej nienawidzi w Kościele? Co to jest wieczna śmierć? Dlaczego piekło musi być wieczne? Jakie kary są w piekle? Czy Bóg może przebaczyć demonom? Myślę, że wystarczy Was wystarczająco. Zostaliście Państwo zaintrygowani. Bo mnie samego to zaintrygowało, jak czytałem. Ale warto sobie, bo nie wszystko można prosto tak na raz przeczytać. A, tytuł, tak? Już mówię. Dobrze. Ojciec José Antonio Fortea. Fortea, dobrze? Wywiad z księdzem egzorcystą, część pierwsza. To jest taki zakonnik, którego ledwo zarys twarzy widać, bo on się tutaj tak naprawdę w ogóle nie liczy. Prawie. A różaniec i tak to wygląda. Takie rozmowy były w kuluarach. Dziękuję. Pan z wami. Niech was błogosławi, strzeże, opiekuje się wami Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Zostańcie w pokoju z Chrystusem. Dziękuję bardzo.